Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Wracamy do naszej dyskusji na temat Odry. Przypomnę, w Opolu trwa pierwszy kongres żeglugi śródlądowej, stąd też właśnie na naszej antenie temat Odry się pojawia. I rozmawiamy teraz o pieniądzach, o kolosalnych, gigantycznych, o wielkich pieniądzach. To wrócę do przedstawiciela ministerstwa, z nami Michał Kania, dyrektor biura prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O jakich pieniądzach w ogóle? Czy to da się oszacować? Czy jest konkretna kwota, jeżeli mówimy o przywróceniu żeglowności polskich rzek? I jak to wygląda z perspektywy Odry?
Plany przywrócenia żeglowności na polskich rzekach do takiego stopnia, który będzie zadowalający, który będzie generował potężny rozwój gospodarczy Polski, to jest około 70 miliardów złotych.
I mówimy o perspektywie do kiedy?
Kilku lat, do 10 lat mniej więcej jest to taka perspektywa, może 15. Natomiast ważne jest to, że ta gigantyczne środki muszą być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, czyli międzynarodowych.
Czy to nie są środki rządowe, tak? Czy w jakimś stopniu to są?
W jakim stopniu rządowe. Pewnie będą to środki rządowe, natomiast w znacznej większość tych środków to są środki pozyskiwane z zewnątrz, czyli od instytucji międzynarodowych, które dopiero teraz po podpisaniu tej konwencji AGN mamy prawo pozyskiwać w ogóle. Wcześniej nie mieliśmy prawa uczestniczyć w podziale tych środków na żeglugę śródlądową, na rozwój tej
infrastruktury. To jest trudne takie środki pozyskać? Czy jeżeli ma się konkretny plan, jeżeli mamy dokumentację, to jest to po prostu prosta droga do tego, żeby te środki do nas spływały?
To znaczy w teorii tak, natomiast to jest jeszcze oczywiście masa rozmów międzynarodowych, negocjacji, udowodnienia tego, że tę żeglugę przywrócimy. Mamy wolę ku temu. Po wielu latach, wiele lat temu takiej woli nie było, stąd trzeba przekonać z powrotem, zdobyć zaufanie tych instytucji międzynarodowych do tego, że my rzeczywiście te środki dobrze zainwestujemy w rozwój jakby infrastruktury rzecznej w Polsce.
Mhm. To wracam do panów burmistrzów. Zapytam burmistrza Krapkowic. No, tak naprawdę wydawałoby się, że główną przeszkodą do realizacji tak dużych inwestycji to są właśnie pieniądze. Bo wy z perspektywy budżetów samorządowych ewentualnie jakąś kosmetykę możecie zrobić, a to nawet tak de facto nie wasze tereny, więc znaczy wasz interes, prawda? Ale macie związane ręce w pewnym sensie. Znaczy,
tak, no to jest trochę tak jak z autostradą. No to są zadania, które przerastają możliwości samorządu i nie samorządy są do tego predysponowane, żeby takie rzeczy wykonywać.
Choć tutaj samorządy mają duże oczekiwania i na pewno skorzystają na tych inwestycjach.
Oczywiście, no tak. Przy korytarzu transportowym, jeżeli Odra będzie reaktywowana, będą przejazdy, to trzeba będzie wyremontować mosty, zbudować nowe, na co też liczymy, przebudować te śluzy, przy tym miejscowe firmy będą miały pracę, odnowić wały, na wałach można miejsca rekreacyjne, ścieżki rowerowe, to będzie już takie nasze bardziej zadanie, sprawy związane z tą infrastrukturą wodną, mariny, różnego rodzaju mała turystyka, gastronomia i pokazanie mieszkańcom, że ta Odra żyje, że może być takim plusem i to może się uzupełniać, wcale nie musi się kłócić, czyli funkcja transportowa Odry może być czymś wyróżniającym miasta. No niedawno byłem też w Niemczech. Ren, no to jest takim fantastycznym przykładem, gdzie ta autostrada wodna tętni życiem, a całe nadbrzeża są usiane knajpkami, restauracjami, promami, statkami wycieczkowymi, wszystkim tym, co jest bardzo takie popularne i przyjazne. I w tym ta współpraca samorządu z rządem, myślę, powinna być jak najbardziej korzystna.
No tak, ale kolejność jest taka, że wy musicie znać plany ministerstwa, musicie wiedzieć, co dziać się będzie, tak? I dopiero dostosowywać niejako swoje inwestycje.
Znaczy ja myślę, że tu nawet równolegle możemy działać. Jeżeli będziemy wiedzieli, że konsekwentnie będzie się przywracać żeglowność na Odrze, że będzie pogłębiana, czyszczona, że będą te śluzy, które teraz wyglądają no, tragicznie wewnątrz, będą doprowadzone do normalnego stanu. Jak słyszałem na spotkaniu w Krapkowicach, że docelowo taka śluza ma być czynna właściwie przez całą dobę i będzie mogło być tak na zachodzie automatycznie, czyli ktoś podpływa stateczkiem, tam wrzuca monetę, uruchamia, wpływa, przejeżdża, czyli nie trzeba całej armii ludzi, no to jest to, co zachęca do korzystania, tak samo jak przy rowerach, jeżeli będą stacje, gdzie można odpocząć, napić się piwa, zjeść coś dobrego, podładować akumulatory przy elektrycznych rowerach, to wtedy nabierze pewnego rozpędu. Ważne, żeby ten pierwszy krok, który został już zrobiony, miał następne. My jako samorządy na pewno się wpiszemy, bo tu z kolegą burmistrzem brzegu, no wiemy, sama marina, jeżeli nie ma dokąd dopłynąć, no to jest taka
no właśnie,
półmartwa.
Bo marinę macie, tak? Marinę tak. Macie funkcjonującą, są imprezy, prawda? Natomiast tak. No, musi być coś jeszcze, tak?
Tak, no tutaj na razie no, większość odbywa się ruchu pomiędzy jedną śluzą i drugą, bo są pewne ograniczenia, może i koszty. Jeżeli będzie to ułatwione, będzie przebudowane, no, to wtedy imprezy typu spływ z Kędzierzyna do Krapkowic, z Krapkowic do brzegu, z jakimiś wspólnymi imprezami. Teraz odbywa się...
To na razie to jest taki spływ... wymiar rekreacyjny, tak?
Tak, ale to może być całkiem ciekawe, dochodowe tak, także dla przedsiębiorców prywatnych. A jeżeli przedsiębiorcy prywatni mają dochód, no to płacą podatki, czyli finansują znowu potrzebne instytucje, inwestycje samorządowe, czyli to koło się zamyka i napędza. I o to chodzi, żeby ten dopływ pieniądza z zewnątrz był.
Mhm. Ja się zastanawiam, na ile jest tak, że no, bo mówimy cały czas o tych zapóźnieniach, o tym, że transport został zaniedbany, że jest wiele do zrobienia. Natomiast z perspektywy Opolszczyzny, kiedy mieliśmy tak tragiczne doświadczenia powodziowe, to patrzyliśmy na rzekę Odrę przez pryzmat właśnie zagrożenia, więc niejako musieliśmy najpierw zabezpieczyć się, poczynić inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, żeby teraz rozmawiać o innych inwestycjach związanych z Odrą.
Tak, i tutaj też uzupełnię jakby informację o tym, że miasto uczestniczy właśnie w tych konsultacjach, dlatego że od 4 lat właściwie też cały czas zabiegałem o tym, żeby nasze uwagi miasta były uwzględnione w planie zarządzania ryzykiem powodziowym. Okazuje się, że były dokumenty, które były realizowane, no i każdy tutaj z włodarzy musi indywidualnie zabiegać o pewne rzeczy, aby były uwzględnione. Trudno, żeby z perspektywy ministerstwa wiedzieć o wszystkim, więc to już jest nasze zadanie, aby dotrzeć wtedy, kiedy są tworzone pewne dokumenty strategiczne, aby o swoich bolączkach mówić. I stąd też staramy się właśnie być aktywni na tych konferencjach, aby przedstawiać nasze główne zadania, które chcielibyśmy przy okazji dużych inwestycji, aby były zrealizowane. Jeżeli chodzi o brzeg, to udało nam się zrealizować budowę wałów Rata Joławska. Na pewno to jest jeden z etapów. Kolejny jest też znany ministerstwu, ponieważ takie pismo przygotowaliśmy. Mieliśmy modelowanie robione, mapowanie tego terenu, który wcześniej był zalany. I chcielibyśmy, żeby właśnie te nasze uwagi były uwzględnione. Dodatkowo widzę też ogromny plus z możliwości zabezpieczenia tych 75 hektarów terenu uzbrojonego, który dawniej służył celom gospodarczym, a który od jakiegoś czasu po powodziach budzi troszeczkę zastrzeżenia, ponieważ wielu inwestorów obawia się inwestować na tych terenach z uwagi na zagrożenie powodziowe. Więc trudno było od nich oczekiwać, aby angażowali cały swój majątek, mając małą przewidywalność, jeżeli chodzi o, no, o skutki. Więc jeżeli chodzi o mnie, to również chciałbym podkreślić fakt, że dużo się dzieje nad Odrą. Staramy się czynić tak, aby mieszkańcy byli zadowoleni z tego, aby ich przesunąć w kierunku właśnie rzeki, aby polubili rzekę, aby się jej nie bali. Stąd też organizujemy właśnie dużo imprez nad rzeką. Właśnie ostatnio mieliśmy wyścigi smoczych łodzi. Bierzemy udział też we Flisie Odrzańskim, gdzie też zapraszamy załogi, które płyną Odrą, a potem właściwie ten flis kończy się w Szczecinie. Ale jest to też taka forma współpracy, spotkań, rozmów na temat potrzeb związanych właśnie z rzeką. Myślę, że rzeka daje ogromny potencjał. To wszystko, co zostało wcześniej powiedziane, ja tylko mogę się pod tym podpisać. Liczę również na pewne plusy związane z tymi inwestycjami właśnie w postaci nowej przeprawy mostowej. Myślę, że też drugi etap zabezpieczeń przeciwpowodziowych, bo to jest dla nas najistotniejsze i tutaj zostawiamy taki margines dla osób przedsiębiorczych. I myślę, że jeżeli właśnie będziemy zmieniali tą infrastrukturę, starali się, aby miasto miało swoje piękne miejsca, takie właśnie jak nad rzeką, to znajdą się też ludzie, którzy mają swój kapitał, którzy chętnie ten kapitał właśnie nad rzeką zainwestują.
A mamy takie dane, jeżeli chodzi o kwotę inwestycji, które są w planach tylko pod względem naszego regionu, tylko dla naszego regionu, mniej więcej wiemy, o jakich pieniądzach rozmawiamy? Czy to trudno tak oszacować?
Znaczy, na ten moment ich oszacowanych nie mamy. Mamy oszacowane na pewno potrzeby, jakie są do zrealizowania tutaj w województwie. To również ministerstwo wydało taką ekspertyzę, która dosyć precyzyjnie wskazuje punkty, konkretne punkty, które należy albo wyremontować, albo de facto przebudować. W najbliższym czasie tutaj ta inwestycja, która będzie właśnie realizowana u pana burmistrza w Krapkowicach, ale nie tylko, bo tutaj również śluza w Opolu będzie przebudowywana, w Januszkowicach również, to jest tylko kwota 200 milionów złotych, trzy śluzy. A tych śluz mamy na tym naszym opolskim odcinku.
Rozumiem, że inwestycje jeszcze w tym roku ruszą, tak?
One ruszą w przyszłym roku, bo zostanie ogłoszony przetarg, aczkolwiek ta cała dokumentacja jest już przygotowana. Także tak tutaj pan burmistrz wskazał, faktycznie te pieniądze zarezerwowane, one będą wydatkowane. Tylko musimy pewne procedury również przejść. Dlatego te inwestycje, one są cały czas planowane, one są cały czas stopniowo, będą realizowane z każdym kolejnym rokiem.
Mhm. Ja tylko dodam, tutaj ciekawa dyskusja samorządowa się jakby taka powstała. Jakby naszym zdaniem ministerstwa, bez samorządów, bez wsparcia i zaangażowania samorządów, odrodzenie żeglugi śródlądowej w Polsce nie ma racji bytu. Po prostu będzie niemożliwe. O ile ministerstwo jest w stanie na poziomie międzynarodowym negocjować kwoty, pozyskiwać je, wskazywać, realizować plany, wskazywać konkretne potrzeby do inwestowania, do przebudowy, do jakby planowania jakby tej obudowy żeglugi śródlądowej, o tyle samorządy są już od tego, by wokół jakby zaangażować działalność rzek, tak mówiąc wprost. I co ciekawe, te samorządy w Polsce mają o tyle dużą szansę, że teraz realizowane inwestycje będą bardzo nowoczesnych technologiach, co znaczy, że struktura nawet w małych miejscowościach w Polsce nad polskimi rzekami może być już lepsza i sprawniejsza niż istniejąca żegluga, infrastruktura żeglugowa w Niemczech. To tak samo jest jak z internetem, prawda? Jako że my późno wdrażaliśmy nowoczesny internet szerokopasmowy, to mamy go nowocześniejszego niż w starej Europie. I tak będzie też z żeglugą śródlądową.
No dobrze, to mamy przekonanych samorządowców, mamy przekonany biznes, który powiedzmy, że już szuka tej alternatywy na rzekach, jeżeli chodzi o transport. A co z kadrami? Mamy kadry, które by to obsługiwały?
Po części tak. To są kadry, które pamiętają świetność żeglugi śródlądowej w Polsce. Natomiast...
Czyli kadry co? 50+.
Na razie tak, ale oczywiście to jest z żartem powiedziane, ponieważ ministerstwo też ma plany odrodzenia całej edukacji związanej z żeglugą śródlądową. To już się dzieje. Na przykład w tym roku zostaje Liceum Kształcenia Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zostaje przywrócone z kolei, to jest inny region, ale też myślimy o tym, żeby takie kierunki studiów, tak. Szkoły, także w Kędzierzynie Koźlu chyba taka szkoła istnieje.
No właśnie, my mamy Kędzierzyn.
Mamy Kędzierzyn i możemy z dumą powiedzieć, że jest to jedna z takich lepiej rozbudowanych szkół i bardziej liczne, odwiedzanych, wybieranych przez uczniów.
Tylko problem polega na tym, że nie szkolimy dla siebie.
Tak, faktycznie problem jest bardzo duży i tutaj rozmawiając z dyrekcją Technikum Żeglugi Śródlądowej jest to podnoszone, ponieważ kształcimy młode osoby, które znajdują zatrudnienie po prostu na zachodzie, albo dalej gdzieś się wypływają mają na morze, ponieważ mają również do tego uprawnienia. Sytuacji nie poprawi fakt tego, że będziemy promować i zapraszać do kształcenia się w tych szkołach. No musi być rzeczywiście ten teren, ta możliwość żeglugi. Ale nad tym pracujemy. I tutaj, tak jak pan dyrektor wspomniał, w tym roku powstała nowa klasa we Wrocławiu, ale jest też szkoła w Nakle nad Notecią. I wszystkie te szkoły będą jutro również na kongresie.
No także... bo patrząc przez pryzmat naszego regionu, Kędzierzyn-Koźle rzeczywiście na mapie Polski dosyć mocno się wybija.
Tak, w ogóle Kędzierzyn-Koźle i port w Kędzierzynie przed wojną to był największy port w Europie. To trzeba o tym pamiętać. Dopiero po wojnie...
Rywalizował wtedy z niemieckim Duisburgiem. Dzisiaj niemiecki Duisburg jest potężnym portem rzecznym, a Kędzierzyn dopiero
odblokowujemy. A u nas jest jak jest.
Tak, a my dopiero tak naprawdę próbujemy przywrócić tą świetność w Kędzierzynie. Dlatego ta szkoła jest tam niezwykle istotna. Warto też powiedzieć, że w zeszłym roku podpisaliśmy list intencyjny z Akademią Morską w Szczecinie, mając na celu powołanie w najbliższym czasie filii Akademii Morskiej właśnie w Kędzierzynie-Koźlu. Także młodzież, która skończy szkołę technikum, będzie mogła od razu podjąć studia wyższe na bardzo znaczącej uczelni w Polsce, ale kształcącej na miejscu w Kędzierzynie. Tutaj chcę to dodać, bo faktycznie temat młodych kadr był takim punktem wyjścia w ogóle planowania programu Kongresu Żeglugi Śródlądowej.
Znaczy to tylko pokazuje, jak duże są potrzeby, tak?
Tak, my wyszliśmy z założenia, że no w porządku, no my w przeciągu najbliższych 5-10 lat jakoś te możliwości żeglugowe przywrócimy, ale kto będzie po tych rzekach pływać? Dlatego jest tam kilka paneli poświęconych młodym, będzie dużo osób młodych również na samej imprezie, ale kongres to nie tylko panele i rozmowy ekspertów, ale to również będą różnego rodzaju stoiska i na przykład przykład będzie właśnie Technikum Żeglugi Śródlądowej Skędzierzyna-Koźla, które wystawi swoje symulatory, na których uczą się uczniowie. Także każdy będzie mógł podejść i chwilę przynajmniej posterować statkiem. Ale będziemy również mieli bardzo ciekawe pokazy ze strony Muzeum Techniki, Muzeum Wiedzy i Nauki o Wodzie Hydropolis w Wrocławiu. Mhm. Oni też będą bardzo ciekawe pokazy nam prezentować.
Panie burmistrzu, wracam do burmistrza Krapkowic. Myślę, że w tej całej naszej dyskusji jakby pokazuje się kilka aspektów Odry. O żadnym nie powinniśmy zapominać. Zaczęłam od tego związanego z ochroną przeciwpowodziową. To również dla Krapkowic niezwykle ważne. No i tak idąc przez biznes, transport, rekreację, wypoczynek i tak można byłoby mnożyć. Tylko kompleksowe podejście ma sens?
Tak, oczywiście. No, ale jeszcze raz powtórzę, równolegle działania ze strony wszystkich partnerów, ministerstwa, Wód Polskich, samorządów. Natomiast no, na Odrę trzeba popatrzeć kompleksowo. W Krapkowicach osobłoga wpada jeszcze do Odry, co przy stanach powodziowych powoduje duże zagrożenie. Dlatego też patrzymy i wysłuchaliśmy z satysfakcją informacji na tym spotkaniu, że zbiornik Racibórz idzie dobrą drogą i że za kilkanaście miesięcy powinien już trochę uspokoić też mieszkańców Krapkowic, Opola, Brzegu, Kędzierzyna, że będzie jednak tym rezerwuarem wody, czyli fala, gdyby doszło znowu, będzie bardzo spłaszczona, czyli to daje też takie trochę poczucie bezpieczeństwa. Natomiast coraz częściej wraca znowu temat portów nad Odrą. Sam miałem kilka zapytań od strony potencjalnych inwestorów, czy w Krapkowicach taki port miałby miejsce, miałby szansę bytu. No ja przypomnę,
ale
że...
to zapytanie od firm, które już są ulokowane na terenie gminy, czy te, które dopiero szukają?
Te, które miałyby prowadzić, budować i eksploatować taki port. Firmy krapkowickie, jak chociażby POM, który też produkuje konstrukcje stalowe, chciałby korzystać z takiego portu. Tu przypomnę, że przed wojną, w czasach jeszcze niemieckich, kilka portów w Krapkowicach było. Będziemy, myślę, już po wyborach w przyszłej kadencji starali się także zmieniać plany zagospodarowania przestrzennego, żeby umożliwić lokalizację takiego portu.
No właśnie, bo to jest znowu to, co jest po stronie samorządów.
Tak, prawda? I wtedy dając możliwości lokalizację portu z systemem dojazdowym, to tutaj padło linia kolejowa z jednej strony Odry, z drugiej, czyli cała ta infrastruktura taka wzajemna, łącząca się, pomagająca, to jest bardzo silny czynnik wzrostu dla rozwoju miast. I to jest dla nas, samorządowców, kolejna taka zachęta, że warto patrzeć na to kompleksowo i mam nadzieję, że jutro też o tym będziemy rozmawiać i że to przyniesie takie efekty, na które wszyscy mieszkańcy liczą.
Czyli panowie burmistrzowie na kongres jutrzejszy się wybierają.
Ja tak.
Jak najbardziej.
To
jeżeli mogę dodać, to oczywiście. Ja też chciałbym podkreślić fakt, że bardzo dużo sobie obiecujemy. W Brzegu też jest port po byłej garbarni. Nawet ostatnio podczas forum ekonomicznego w Krynicy miałem przyjemność rozmowy z osobami, które są zainteresowane i umówiliśmy się na taką wizytę. Osoby, które prowadzą biznes właśnie nad rzeką. I mimo to, że to nie jest teren miasta, to również zależy mi, aby ten port żył. Zawsze się zastanawiałem, jak taki piękny teren, jak tak długo jest niezagospodarowany. Ale to właśnie wynikało z tego, że Odra jest stosunkowo płytka. Nigdy nie była pogłębiana i właściwie tutaj można tylko i wyłącznie wykorzystywać ją wtedy, kiedy będziemy budowali statki, które będą pływały po kałużach. W związku z tym dzisiaj musimy iść w tym kierunku, aby rzeczywiście szukać tego ogromnego potencjału, który rzeka daje.
Ja tutaj jeszcze dodam, bo ten temat nie wybrzmiał, a on jest mimo wszystko bardzo istotny, jeśli chodzi o rolę gmin w tym temacie, bo ja się nie zgodzę, to nie jest tak, że po kałużach będziemy pływać. Żegluga śródlądowa tak naprawdę to jest pewien efekt finalny całego przygotowania zagospodarowania wodami opadowymi. Bo tutaj o to tak naprawdę chodzi, że my mamy problem w Polsce ogromny związany
małą
z tym,
retencją,
że nie ma u nas tak naprawdę melioracji, małej retencji i my musimy zrobić wszystko, aby ta woda wpływała do głównych cieków wody, a nie spływała, żebyśmy potrafili nią gospodarować.
Ale to znowu, czyli to kompleksowe podejście.
Tak, podejście to jest właśnie podejście ministerstwa. Pan minister Marek Grubarczyk właśnie na forum Krynicy, wspomniałem tutaj, ogłosił program rozwoju retencji. To jest pierwszy ogólnopolski program, który ma na celu mądre, odpowiedzialne zarządzanie całą wodą w kraju, czyli czyli na różnym stopniu retencjonowanie w taki sposób, by w przypadku dużej ilości, czyli powodzi, miała ta woda gdzie spłynąć bezpiecznie, nie zagrażać mieszkańcom, a w przypadku suszy, że można było tę wodę jakby dostarczyć do potrzebujących na przykład rolników. Dlatego ten program jest opracowany w ministerstwie. Myślę, że w przyszłym roku będą już konkrety tego programu i to tak naprawdę kolejny program naszego ministerstwa, który jest skierowany do współpracy z samorządami.
I kluczowy.
To jest bardzo kluczowy do przywrócenia całej żeglugi w Polsce.
Panowie, jednym słowem, jeszcze długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, ale jutro te dyskusje będą
temat
się
rzeka.
Toczyć. Temat rzeka, tak jest. A jutro o tym wiele więcej. Podczas pierwszego kongresu żeglugi śródlądowej to w Centrum Wystawniczo-Kongresowym i my na antenie Radia Doksa również o przebiegu tego kongresu będziemy informować. A już dzisiaj serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Moimi gośćmi byli Michał Kania, dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Krzysztof Cieciura, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dziękuję.
Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic.
Dziękuję bardzo.
Oraz Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu serdecznie.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.